To chyba tutaj Muzeum Zduńskiej Opowieści. O, jesteście już? Mogę? Oj, to długo czekaliśmy. Jak tu pięknie! Ile tutaj jest tych kafli? Same kafle.
Musimy dokładnie policzyć, ale to jest kilkaset. No, za sekundę policzę. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziesięć. Około 200 jest na samym dole. Myślę, że z 250, może około 300 jest na dole.
Nie tylko dół? Tam te schodki na górę to prowadzą też do jakiejś innej części?
Tak, tu są dwa poziomy, jest pięć pomieszczeń. Pierwsze jest takie jakby bardziej oficjalne, bardziej ekspozycyjne. Bo mamy cztery piece pokazane. Takie, których akurat na terenie Szczecina nie znajdujemy. Jeden pochodzi z Lwowa, drugi z Czech lub Moraw, ale z Galicji, tak naprawdę konkretnie z Krakowa. Trzeci jest secesyjny z Krakowa i ten biały to jest taki art deco z lat 20. powstały w wytwórni Krauzego z Łodzi. No i te wszystkie kafle, które tu są. Tam mamy to pomieszczenie, to za chwilkę trzeba tam kawałek przejść z dziewiczkami. Na górze mamy taki miks, to sobie wejdziemy na górę.
To zaraz wejdziemy na górę.
Jest pięć pomieszczeń.
Pięć pomieszczeń. Te kafle, a dlaczego te kafle są tak tyłem? Takie przecież one są śliczne z przodu.
No właśnie, to zawsze są zdania podzielone dla estetów, artystów, chociaż dla mnie też oczywiście. Najważniejsza jest ta strona zewnętrzna, kolor szkliwa, tu mamy te niebieskie.
No pokaż tą, a ta jaka jest?
Ale to jest to, co jest jakby bardzo ważne, to są sygnatury. Czyli takie metki.
Które takie coś wyciśnięte albo napisane z tyłu.
Każdy producent albo na przykład jeżeli się produkuje sprzęt, dajmy na to jakiś metalowy odkurzacz, cokolwiek, to mamy albo naklejkę, albo mamy taką tabliczkę znamionową, a kaflarze pieczątką taką ręczną sygnowali swoje produkty. Nie wszyscy, ale z racji tego, że nie wszyscy, to eksponujemy je. Tu mamy na przykład kafel niedźwieckiego z Krakowa.
A jak z drugiej strony wygląda? Pokaż, czy szkoda?
Z drugiej strony jest piękny, go aż szkoda, no ale nie mamy dwóch, więc nie możemy tego zeskanować i pokazać.
Kiedyś będziesz musiał chyba taką gablotę zrobić przezroczystą, żeby można było go z każdej strony zobaczyć.
Tego wszystkiego jest dużo i na tych 80 metrach, jak policzyłem mniej więcej, to ponad 1800 artefaktów, ale ponad 700 kafli jest zamknięte w kartonach w specjalnym wynajętym pomieszczeniu na łasztowni, zabezpieczone i to są kafle, które raczej się nie dublują, ale po prostu się tutaj nie mieszczą.
Czyli czekacie na rozbudowę dopiero otwartego muzeum.
Zaczniemy grać w totolotka, jak wygramy parę milionów, to sobie kupimy fajny 300-400 metrowy obiekt i wtedy się ze wszystkim spokojnie zmieścimy.
Chorowic.
Mamy Witnicę, tą koło Gorzowa. Ogromna wytwórnia Hermana Strunka. Akurat Witnica albo kafle z Głogowa, pana Hofmeistera i weltejskie kafle najczęściej się pojawiały w Szczecinie. Ale mamy z Katowic, mamy spod Poznania z Mosiny, mamy pana Hofmeistera, ale z Katowic, nie z Głogowa. Tam prowadził duży zakład do 1913 roku. Mamy z części Głogowa nazwisko, które już nie istnieje.
Zumaria, on tak o każdym kaflu może coś powiedzieć?
Dokładnie tak, o każdym.
No bo ty jesteś ta pierwsza, która słyszała o każdym kaflu.
W przypadku kafli jest to trochę łatwiejsze. Czasami zdarzają się sygnatury pojedynczych liter albo samych cyfr, ale to są symbole czy formierza, czy zakładu, których nie jesteśmy w stanie rozszyfrować. Ale zazwyczaj jest to nazwa firmy czy miejscowości. Trochę trudniej jest w cegłach, gdzie mamy inicjały. To działa trochę szyfrowo, więc tam Maciek musi się zagłębiać i to rozszyfrowywać. A w przypadku kafli jest trochę łatwiej.
Wagner z miasta Poznań, czyli dawnego Poznania, były formowane ręcznie. Na końcu kaflarz przybijał pieczątkę, potem one sobie schły różnie, 2 tygodnie, 3. Były wypalane raz, potem były wypalane drugi raz. Na górze mamy kafle złocone, które były 3 razy wypalane.
Tamten taki inny, trochę ma inny kształt.
To jest kafel współczesny, ale mam ogromny sentyment do wytwórni, z której pochodzi. To jest firma Sommerhuber. To jest najstarsza kaflarnia na świecie. Jest w rękach jednej rodziny około 600 lat. Byliśmy tam. Ja tam byłem 3 razy, zwiedzałem muzeum, które mają i tam się zakochałem w piecach. Z takiego normalnego, zawodowego życia, gdzie budowaliśmy tylko kominki i piece, tam oszalałem i zacząłem to wszystko zgłębiać. I tak to trwa do dziś i chyba się nie skończy.
Dzień dobry.
Zapraszamy. Proszę się kręcić.
Nie muszę. Na górę też pójdziemy.
Ale ładnie, to jest piękne.
To tak, żeby pokazać.
A przynajmniej być pasjonatem, nie?
Trzeba mieć takiego świra.
Są wędkarze, łowią ryby. Ktoś chodzi na pogoń, ktoś zbiera piece.
Dziękuję. No bo jak przychodzicie
gości,
to wypada coś mieć.
Mam zadzwonić, że coś się stało. No to zadzwonię. To Dobra, to ciało.
W Szczecinie takich nie ma, takiego secesyjnego też byśmy nie znaleźli nigdzie?
Nie, dlatego że musimy jakby cofnąć się w czasie do czasu, kiedy Polska była pod trzema zaborami. Czyli tak naprawdę to były prawie że trzy narody przez 200 lat, mówiące jednym językiem, ale podlegały różnym wpływom. I nie mówię już o stylach historycznych, ale były różne też mody. I tak na przykład na dzisiejszej wschodniej ścianie Polski razem z Mazowszem najbardziej były popularne kafle kwadratalowe, czyli takie małe, prostokątne, białe kafle. W naszych terenach były wpływy niemieckie, weltyńskie i miśnieńskie. Charakterystyczne były piece białe z ozdobnymi koronami, ale one już nie były tak popularne na południu, gdzie były wpływy austro-węgierskie, czyli Galicja, Kraków i Lwów, bo to były takie miasta, które ze sobą troszeczkę rywalizowały i intelektualnie, i w zakresie też architektury. I tam były piece bardzo mocno zdobione i przede wszystkim szkliwione. I całego takiego pieca secesyjnego raczej w Szczecinie nie spotkamy. Ja nie mówię, że to jest coś bardzo wyjątkowego, bo tam nie, ale u nas tak. W 1905 roku dla samego Berlina wyprodukowano 100 tysięcy pieców. I podobnie było z tymi innymi miastami, jak Szczecin. Szczecin miał bardzo szybko już przygotowaną sieć kolejową, pomijam dworzec, ale można było tutaj transportować te kafle hurtowo. Szczecin się rozwijał w ciągu kilkudziesięciu lat, no, powstało miasto. Ja czasem dla wyobraźni pokazuję, że patrzymy na jakąkolwiek kamienicę i nawet niekoniecznie narożną. Kamienica ma 4 kondygnacje i jest załóżmy 12 mieszkań. Lub nawet 8, ale w mieszkaniach czteropokojowych plus kuchnia znajdowało się w nich 5 pieców. Razy 8 to najmniejsza kamienica w Szczecinie, to było 40 pieców. Rzecz kosmiczna, niewyobrażalna, ale to był normalny kiedyś przemysł, to było jedyne źródło ciepła. Oczywiście się to wszystko zmieniło, teraz jest tego mało, ale te piece z racji tej stylistyki i dostępności były popularne i to właśnie takie, te ozdobne. I potem w latach 20. już zaczęło się to robić skromniejsze, w latach 30. jeszcze bardziej skromniejsze, socjalizm. No, zdeprecjonował i wartość pieca, i wartość architektury, no, ale to też było związane z kwestiami ekonomicznymi, z jakością rzemiosła i tak dalej, i tak dalej. Więc zostało tego niewiele, ale one gdzie niegdzie, tak jak na Słowackiego, na Jana Pawła, gdzieś na Monte Cassino, zachowały się i dalej zdobią. Szczecin kiedyś był miastem nowoczesnym, miastem otwartym, portowym, więc jak przyszło centralne ogrzewanie, no to szybko wymienialiśmy te piece, bo nie trzeba było nosić aż tak dużo tego węgla, tego popiołu, sprzątać i tak dalej. Czasem zdarzało się, że te piece zostały sprzedane, czy to z Duną, czy nawet Niemcom, którzy się niekiedy pojawiali. Kolejna rzecz to taka, wymieniano piece i łatwiej było postawić nowy piec, jak remontować stare, więc te białe, powiedzmy, lądowały w kontenerze lub gdzieś, a budowano te żółte, ogierowo, musztardowe, jak to niekiedy mówimy, brązowe i bardzo często, na przykład na Niebuszewie spotykamy piece z lat 70., 80. i one już nie przedstawiają jakby wartości artystycznej, architektonicznej, stanowią tylko zwykłe źródło ciepła.
To aż niewiarygodne, tak nie widząc tego, mając piec, bo mamy piece jeszcze też, to niewiarygodne, że takie coś mogło być na piecu, to już naprawdę to musiało być dla mega bogaczy.
W tych starych kamienicach to najpierw były takie ładne piece, dopiero w socjalizmie to się wszystko zmieniało. Ale takich nie było. To jest stalowy piec, czasem go tam wystawiamy. To jest, proszę stuknąć, popukać.
Aha. Wygląda jak prawdziwy.
No, no to jest prawdziwy, tylko że kafle są stalowe. Taki wyjątkowy okres.
Szybko się nagrzewały, szybciej oddawały ciepło.
No.
Na dworcach, obiektach wojskowych, takie były popularne.
Zobacz, jakie to jest, że są kafle również. Właśnie to widziałam na zdjęciach w tym, że są kafle sygnowane od wewnątrz.
O, na górze.
Są piękne. Po umyciu one nadal się błyszczą. Oczywiście, jeżeli są zniszczone mechanicznie, no to widać te ubytki, ale one nadal po umyciu wyglądają tak, jak wyglądały kiedyś na piecu. Szkoda, że to są pojedyncze egzemplarze, bo tych pieców już po prostu nie ma. To jest czasami jedyne, co po nich ocalało. Czasami te kafle znajdujemy z tyłu pieca. Zdarza się, że z takiego prezentu się zawsze cieszymy. Czasami słyszymy historię, że w piecu można znaleźć skarby, tam nikt nie chował pieniędzy. Ale czasami można znaleźć różne pamiątki. Jak my znajdujemy z tyłu kafle, niedawno znaleźliśmy listy, czy jakieś stare narzędzia, czy stare zabawki gdzieś tam wciśnięte, pierścionki. Często znajdujemy papierosy, nie wspominając o buteleczkach wiadomych rozmiarów i wiadomej byłej zawartości. Zadziwia mnie ich piękno i to, że mogłyby przetrwać jeszcze tyle czasu, gdyby czasami nie były niszczone albo zmieniane.
No, kolor zwykły, ale on pochodzi ze Skawiny. To była największa kiedyś polska kaflarnia. W szczytowym okresie zatrudniano 600 osób. Wyobraźmy sobie, dzisiaj firmy, która robi 600 osób, produkuje kafle.
Ręcznie były tworzone modele, czyli rzeźbiarz rzeźbił wzory, potem tworzono formy gipsowe. W późniejszych czasach w ramach tego całego rozwoju zarzucono ręczną produkcję i robiły to maszyny, ale przy użyciu oczywiście człowieka. To wszystko opierało się na formach, więc to były odbitki. Powielane, poprawiane, bo taka forma też ma swoją żywotność. Były oczywiście też formy metalowe, ale to używano form metalowych tylko do tych prostych. Jeżeli chodzi o te wzorzyste, to na początku stosowano formy drewniane, potem gipsowe w ramach usprawnienia całej tej produkcji. I do dzisiaj stosuje się właśnie tą technikę z użyciem form gipsowych, chociaż rzadko już stosuje się ręczną technikę formowania. Tą technikę wyparła technika odlewnicza. Wlewa się masę i w pewnym czasie, kiedy to stężeje, kafel się wyciąga. Te kafle, które mamy tutaj, są odbijane ręcznie bądź poprzez prasę. Możemy to stwierdzić po odwrociu kafla. Na przykład tutaj, jeżeli ta rąba, czyli ten kołnierz, który jest z tyłu, jest nierówny, widzimy jakieś ślady, to znaczy, że był formowany ręcznie. Jeżeli on jest ładny, ma takie ten, to już jest produkcja seryjna. Właściwie nawet to jest chyba odlew, tak podejrzewamy, bo wszystko jest równe i ładne. Odciśnięty już w prasie. Mamy takie szwy i one świadczą o tym, że to była po prostu forma. Piece kiedyś były dziełami sztuki, były perełkami architektonicznymi, które mieliśmy w domach. W moim rodzinnym domu nie było ładnych pieców. To znaczy był jeden taki śmieszny wiodełkę i uwielbiałyśmy rysować po nim plasteliną. Nie polecam, dziadek był wściekły. Kiedy teraz widzę piękny piec stojący w domu, to raduje nam się serce. Bo to jest coś wspaniałego, kiedy nawet ten piec nie musi palić, chociaż każdy, który wejdzie do pomieszczenia, nie wiem czemu tak się dzieje, ale dotyka pieca, czy on jest ciepły, czy jest zimny, czy jest zima, czy jest lato. Mamy jeszcze, nie wiem jak teraz młodzież, ale jeszcze moje pokolenie dotyka. Skąd Maciejko pochodzi ten piec? Przypomnij mi.
Przywieźliśmy go z Krakowa. Jak patrząc na styl, wygląda na, ze względu na to, że nie miał sygnatur i jest dość specyficzna stylistyka, więc prawdopodobnie pochodzi z Moraw, z Czech. To były takie kafle, które przyjeżdżały w bardzo dużych ilościach. My pozyskaliśmy te kafle z pieca bez jakiejkolwiek dokumentacji. Dostaliśmy same kafle, nie rozbieraliśmy go, więc wykorzystaliśmy je nawiązując do historycznych brył, ale w tym jakby jednym pomieszczeniu pokazujemy cztery możliwości złożenia. Piec po lewej kremowy jest w bryle oryginalnej. Tu odwróciliśmy gzyms, pokazując, że jest możliwość półki.
Dzisiaj nawiązuje do kominka, prawda? Ta półka mogłaby być taka jakby w połowie pieca.
Kiedyś też były kominki. Piec był traktowany tylko i wyłącznie jako źródło ciepła, a kominek jako urządzenie do podgrzewania oczywiście powietrza w pomieszczeniu, ale też dla klimatu, ognia. Tutaj oglądamy tylko kafle z przełomu XIX i XX wieku.
Te najmłodsze.
Praktycznie tak. Historia kafli to jest 1000 lat. Początki, gdzie tutaj mamy pokazane, to są kafle garnkowe, surowe.
Które?
Kopie. Stworzył to nasz kolega z Warszawy, Mariusz, stworzył kopię kafli garnkowych, czyli od tego wszystko się zaczęło. Tu mamy kopię kafla.
Co to znaczy garnkowy? To znaczy co?
To wygląda jak garnek. No. Po pierwsze piece stawiali garncarze. Garncarz toczył na kole garnki i sprzedawał je i służyły jako naczynia do, czy do gotowania, czy do spożywania potraw, ale ten sam garnek stawał się kaflem, bo włożony w piec, w glinę, bo przecież garncarz musiał umieć budować piec, żeby wypalić swoje produkty, więc oni byli pierwszymi zdunami. Zresztą w języku angielskim, w tłumaczeniu sprzed choćby 100 lat, słynny Harry Potter, czyli Potter, to zdun garncarz. W języku niemieckim Töpfer to zdun garncarz. Zamiennie były stosowane te słowa, nie jako synonimy, tylko one po prostu mówiły o jednym zawodzie. Więc tu mamy pokazaną jakby historię. Gotyk na przykład przynosił, tak jak patrzymy w kościołach na te różne rozety, wszystkie te elementy, więc tego typu zdobienie. Spotykaliśmy kafle, które przedstawiały świętych, postacie świętych. On działa na zasadzie wymiany powietrza. On się nagrzewał i powietrze zimne wchodziło jakby w ten dolny otwór, nagrzewało się i tą kratką ażurową, tym ażurem wychodziło i dodatkowo podgrzewało. To był taki bonus do pieca. dodatkowy wymiennik. Dzisiaj określilibyśmy to jako wymiennik. No i to zdobienie. Postacie świętych, scenki rodzajowe, herby. W okresie XVIII wieku w klimacie kafli gdańskich przyniesiona idea z Delft, gdzie pokazywało się też scenki rodzajowe, ale wiatraki, pejzaże i tak dalej, i tak dalej. XIX wiek, nawiązanie, czyli czas jakby eklektyzmu, nawiązujemy do antyku, że pojawiają się gdzieś kariatydy. Oprócz kafli tworzonych przez artystów, oprócz kafli projektowanych przez architektów, bo ci architekci też gdzieś tworzyli, byli twórcy budowli. I czy w Karpatach, czy na Pokuciu, czy słynne kafle huculskie, czy na Mazurach, czy na Kaszubach byli garncarze, którzy sobie zdobili
po swojemu.
I te kafle są kosmiczne, bo one są, każdy jest inny, każdy jest czasem taką niewprawną ręką robiony, jest tak brzydki, że aż piękny i bardziej zachwyca jak coś, co jest po prostu to popularnego. Drzwiczki są elementem, który jest generalnie niezbędny. I tych drzwiczek jest kilka rodzajów. To są drzwiczki typowe piecowe, czyli paleniskowe. Były albo drzwiczki hermetyczne. To są akurat drzwiczki, które były popiennikowe.
Czyli co to znaczy?
Na górze mieliśmy drzwiczki piecowe, w które otwieraliśmy, wkładaliśmy węgiel, drewno. Na dole wybieraliśmy popiół. I małe były na dole, większe były tak jak tego typu na górze. Potem się pojawiły drzwiczki hermetyczne, czyli podwójne, szczelnie dokręcane na zasadzie śruby, albo kręcone w lewo, albo w prawo, które usprawniały urządzenie, no bo były szczelne po prostu, nie dostawało się powietrze, które ograniczało. Drzwiczki pochodzą z różnych miejsc i z Galicji. Mamy drzwiczki sygnowane Gwiazdą Dawida, mamy drzwiczki z Przemyśla, z Lwowa, z Radomia, to są wytwórnie, których już dawno nie ma, z Łodzi, z Nowej Rudy, Radom, nawet Odessa, drzwiczki pana Blisztajna. To są chyba nasze najstarsze drzwiczki. Firma pana Krzysztofa Bruna powstała pod koniec XVIII wieku. To był chyba 1794 rok. I działała do 1939 roku. Więc równie dobrze mogą pochodzić z 1938, ale mogą pochodzić z 1850, bo stylistyka jest taka. Zresztą te komienie są też później popularne, odlewane. To jest ciekawostka. Lubimy je, bo są bardzo mocno zdobione. Zresztą poddane renowacji, tak specjalnie jakby pokazane, jak to można było pięknie zdobić. Ale to są drzwiczki pochodzące z wytwórni pana Józefa Niedźwieckiego z Krakowa. Jak pan Niedźwiecki umarł w 1918 roku, to właścicielką firmy została Beata Kirchmayr z mężem. I pani Beata Kirchmayr była córką Jana Matejki. Jak żartuję, tego Matejki.
Pokazujemy też, jak one były zdobione. Bo często spotyka się, że w domach są pomalowane na srebrno, na złoto, ale zazwyczaj są żeliwne, ciemne czy brązowe. Drzwiczki są piękne. Czasami nawet napisy są tak ładnie podkreślone. Chcieliśmy pokazać bogactwo możliwości.
Tu mamy takie drzwiczki, które pochodzą ze szczecińskiej wytwórni Emila Kirsta. Taka perełka ze Szczecina.
To co, idziemy teraz na górę, tak?
Uwaga na stopień, ale to się.
O, a tu to dopiero. No ja powiedziałabym, jeżeli chodzi o kafle, to nawet masz ostatnią wieczerzę.
No tak się zdarzyło, a na samym dole kafel z przedstawieniem XIX-wiecznego herbu Szczecina.
Zresztą tutaj na ścianach mamy całą historię, od tego jak piece były właśnie budowane z kafli garnkowych i one tak mniej więcej wyglądały, przypominały takie wulkany, górki, poprzez różne formy, z niszami i takie najbogatsze, barokowe, aż do stylu Art Deco, który był dość prosty, ale obecnie nam się wydaje, że chyba był taki bardzo przemyślany i dość piękny, chociaż niedoceniony.
Ale zdarzały się też kafle, jak rozetki, które tutaj widzimy, gdzie sygnatura jest, czy też logo firmy jest na wierzchu. W większości kafli z tyłu, niewidoczna, a tutaj korek, dzięki któremu można było czyścić piec.
No właśnie, każdy piec miał takie kółeczko, prawda? W każdym momencie.
Każdy piec ma jakieś kanały w środku. Przez te kanały przechodzi dym i osadza się, sadza i to trzeba czyścić. Kółeczko, które widzimy, taka rozetka, taki grzybek, taki dekielek służy jako rewizja. Tam się to otwiera i wyciorem czyści.
W takich formach produkowano cegły. Tutaj ubijano glinę, a następnie odwracano formę i wyjmowano jakby gotowy produkt do suszenia.
A to jest taka sygnaturka, tak?
Dokładnie tak. Tak powstawały te wszystkie sygnatury. One już były gotowe w formie.
Na części.
albo poprzez pieczęć, albo poprzez właśnie taką formę. Cegły to jest jego wina. Chociaż nie, cegły były potrzebne Zdunowi. Szamotowe były wykorzystane do środka, do paleniska, do kanałów, czerwone na podbudowę czy na zakończenie, zwieńczenie pieca, ale czasami też z nich budowano kanały. Chociaż ta kolekcja przedstawia cegły z sygnaturami, więc jest naprawdę cenna i bogata i to jest jego po prostu pasja i taki trochę świr. Ale po drugiej stronie dla zrównoważenia są moje kafle biskwitowe, które ja podziwiam i lubię. I
biskwitowe takie, które można pomalować, prawda?
Dokładnie tak. One nie były szkliwione, były tańsze, a klient mógł sobie dostosować ich kolor do własnych preferencji.
Mamy piec piekarniczy, pochodzący ze szczecińskiego Niebuszewa, sygnowany dużym napisem Paul Kloss, Stettin, nie mylić z Hansem Klossem, choć nazwisko jest to samo. Mamy trzon pralniczy, dzięki temu młodzież, dzieci mogą dowiedzieć się, jak prano w ciepłej wodzie kiedyś, zanim pojawiła się nawet pralka frania. Mamy dwie westfalki, czyli kuchenki wolnostojące. Mamy też elektryczną kuchenkę, ale mamy trzon kaflowy, kuchenny ze zbiornikiem na wodę i z piecem chlebowym. Troszeczkę kafli, troszeczkę klimatu. Mamy kącik garncarza, kącik kominiarza i kącik zduna, czyli te trzy zawody, które jakby w jakiś sposób się spotykają na swojej drodze. I taka chyba ciekawostka, dlatego że ja jestem rodowitym szczecinianinem zakochanym w tym mieście. Marysia jest szczecinianką od kilku lat.
Zakochaną w tym mieście.
Jest zakochaną w tym mieście, ale poznaliśmy się dobre kilka lat temu w miejscowości Zduny. I w tych Zdunach urodził się Marian Grzybek, dziadek Marysi, którego nie zdążyła poznać, ale ów dziadek Marysi przyjechał jako jeden z pionierów do Szczecina. W 1947 roku w Szczecińskiej Izbie Rzemiosła zdawał egzamin czeladniczy. Następnie w Poznaniu zdawał egzamin mistrzowski. W Pleszewie, z którego Marysia pochodzi, tam prowadził warsztat zduński. Zachowały się jego fotografie, dyplomy i oryginalny szklany szyld. Więc troszeczkę nasze prywaty też tutaj jest. Wracając do Zdun, w których się poznaliśmy, jest też przedstawiona cała historia kaflarni w Zdunach. Trochę fotografii, pamiątek. Poprzez przejście przez kod QR poznamy od 1856 roku pana Wilhelma Reimana i Gustawa, którzy prowadzili tę kaflarnię. Tu mamy oryginalne narzędzia zduńskie. Nożyk, dornik, przecinek, poziomica specyficzna, młotek. To jest kamień służący, tak jak tu pokazuję, do szlifowania kafla krawędzi, tak jak jest na tych ilustracjach pokazane, jak to się wszystko odbywało. Więc czasy, kiedy nie było elektronarzędzi, mamy tutaj. Zaczęło się lata temu w branży zduńskiej, tak to określmy, siedzę od 20 kilku lat. W 2008 roku byłem w Muzeum Zomerhuberze, gdzie się zakochałem. Zacząłem zgłębiać tematykę pod względem historycznym, czyli pozyskiwać publikacje, dokumenty, robić kwerendę, zdjęcia. Najpierw chyba, potem już chyba miłość i pasja i wszystko w jednym. W 2013 roku powstał portal Zduńskiej Opowieści, który archiwizował i pokazywał to wszystko, co jest tam poświęcone. W 2014 roku poznaliśmy się z Marysią, która jest z wykształcenia ceramikiem konserwatorem. I tak się to potoczyło. Najpierw zbieractwo, wiedza.
Mieliśmy też dwie duże inspiracje. W Zdunach znajduje się dom kafla pana Jarosława Ciądra, którego ja znam już trochę wcześniej, bo z liceum.
Który i przyjaźnimy się do dzisiaj.
Dokładnie tak. Który też stworzył piękną kolekcję.
Nawet można by rzec, że pierwsze kafle dostaliśmy od Jarka.
Dokładnie tak. Był naszą mocną inspiracją. Kolejną osobą, która nas wspierała, był już świętej pamięci
Zbigniew Muszkiet, który zmarł w sierpniu tego roku. Szykujemy kącik poświęcony jego osobie, który był producentem i rzemieślnikiem zajmującym się dziewiczkami. Za każdym razem, kiedy do niego przyjeżdżałem, dostawaliśmy prezent. Czy to w formie nawet kserokopii, bo to był człowiek starszej daty, więc nie skanował i nie wysyłał plików, a kserował dokumenty, czy jakaś książka, czy jakiś katalog i wymiana myśli i potrafiliśmy sobie pogadać o tym, mimo że dzieliło nas kilkaset kilometrów, bo to jest Kłobusk pod Częstochową. No i tak po kolei. Dostaliśmy wsparcie od kilku kolegów. Sporo rzeczy oczywiście wyszukaliśmy, rozebraliśmy, kupiliśmy. Przez kilka lat funkcjonowaliśmy w tych Zdunach, o których wspomnieliśmy. I tam zaczęliśmy w 17 roku przez dwa lata prowadzić taką zduńską izbę muzealną. Mieliśmy piwnice tak poukładane, żeby się nie przewracać. Czasem ktoś padł, zobaczył. Wiedzieliśmy, że wrócimy do Szczecina i w momencie, kiedy już podjęliśmy decyzję o powrocie i całkowitym zaangażowaniu, no to trzeba było te eksponaty przewieźć. Ale w międzyczasie się nazbierało w kartonach dużo w różnych miejscach.
Nawet
no
mieliśmy je w domu.
No to albo trzymamy w kartonach, albo realizujemy nasze marzenie. Muzeum nie ma takiego miejsca, choć jeden z naszych kolegów jest kolekcjonerem, jest pod Wągrowcem, ma piecyki, ma też dziewiczki, wygląda to inaczej. Nie jest to takie muzeum otwarte, więc, ale jest to fajna kolekcja i tego nam brakowało. Miejsca, gdzie możemy to pokazać, gdzie może ktoś przyjść, gdzie można nawet dotknąć, bo są tu miejsca w tym muzeum, gdzie nie obowiązuje zakaz dotykania. Można poczuć tą ceramikę. Poza tym plany związane z umiejętnościami i doświadczeniem Marysi, żeby poprowadzić warsztaty konserwatorskie, żeby nauczyć ludzi nawet tego, że będą mieli swoją figurkę porcelanową, będą mogli sami sobie ją naprawić, jest czymś, co jest kolejnym bodźcem.
Nie nosimy markowych ciuchów, nie jeździmy super autem. Ja mam świetną Pandę, teraz stoi, bo ją rozładowałam. Także jesteśmy normalnymi ludźmi. Mamy tylko świra na punkcie kafli.
Marysia, zdarzyło ci się, że przyjeżdża, mówi, zobacz jaki kafel, a ty mówisz, Boże, kolejny, setny, podobny.
Nie, jeżeli kupuję kafle, no to ja jestem zadowolona. Najgorzej jest z cegłami. To nie jest tak, że nie lubię cegieł. Są wspaniałe i wyglądają imponująco, ale kafle kręcą mnie bardziej.
Formalnie jesteśmy Fundacją Ochrony Zabytków Monumenta Polonia, więc wszystko, co robimy, to nie jest nasze. Wszystko, co robimy, nie zabierzemy tego ani do grobu, ani nie sprzedamy prywatnie. To jest dla społeczeństwa, więc jest to nasze, ale
my
też dla wszystkich.
My za to jakby...
Bierzemy odpowiedzialność.
Dokładnie. Zarabiamy na to naszą pracą, ale fizycznie to jest dla wszystkich. Dlatego chcemy wszystkich tutaj zaprosić i to wszystko pokazać.
Ale jak to Jezus mówił, więcej radości jest z dawania jak z brania. Oczywiście musimy mieć bilety, musimy zapłacić pasję pasją, ale rachunki trzeba płacić, więc podatek, czynsz, energia elektryczna. Oczywiście też chcemy, trafi nam się coś, jakaś perełka, to ją będziemy chcieli kupić, więc muzeum musi zarabiać na siebie, ale pieniądze są przeznaczone na cele statutowe, a nie na nasze wakacje w Egipcie.